Gość Radia Gdańsk.
W naszym studiu w Słupsku jest europoseł Piotr Miller, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Stowarzyszenie Rozwój Plus, tak można by było pana przedstawić, panie europośle.
Zgadza się, wszystko się zgadza.
Jak wygląda budowanie struktur przyszłej partii, no bo ona jeszcze formalnie zarejestrowana nie jest, na razie mamy klub parlamentarny. Jak wygląda budowanie tych struktur tutaj na Pomorzu?
No przede wszystkim my na razie jeszcze nie budujemy struktur typowo partyjnych, rozszerzamy aktywność naszego stowarzyszenia, tam wpłynęło ponad 4000 zgłoszeń w skali kraju, teraz chyba jeszcze nawet więcej, w związku z tym my przez najbliższe właśnie teraz tydzień, dwa będziemy te zgłoszenia weryfikować i na Pomorzu również tutaj przyjmować właśnie kolejnych członków stowarzyszenia. Mamy też zgłoszenia od różnych radnych, w związku z tym te najbliższe 2-3-4 tygodnie będą pod tym kątem bardzo aktywne.
A jak dużo tych zgłoszeń tutaj z naszego regionu?
Kilkaset. Jeżeli chodzi o samo Pomorze, to jest kilkaset zgłoszeń. W tej chwili panu dokładnie liczby nie podam, ale oczywiście też rozmawiamy z samorządowcami, z radnymi. W związku z tym trochę tego jest.
Uda mi się z pana wycisnąć jakieś nazwiska? Z kim konkretnie rozmawiacie? Na przykład spośród samorządowców?
Nie chcę być w takiej niewdzięcznej roli, w której, że tak powiem, przed jakimiś ustaleniami finalnymi komunikujemy to, ale mogę pana zapewnić, że w ciągu 2-3 tygodni pierwsze takie nazwiska będą padały właśnie wśród samorządowców z Pomorza również.
A to są tylko samorządowcy wcześniej związani z Prawem i Sprawiedliwością, czy współpracujący z Prawem i Sprawiedliwością, czy także spoza innych kręgów politycznych?
Nie, to są zarówno osoby, które wcześniej funkcjonowały w Prawie i Sprawiedliwości, jak i osoby, które wcześniej, nawet niektóre w ogóle nie były po prostu w żadnej polityce, takie bym powiedział ogólnopolskie, tylko działały po prostu właśnie lokalnie tutaj. Chcemy skorzystać też z ich doświadczenia. Tym bardziej, że to mówię o przyjęciu do stowarzyszenia, w związku z tym te osoby są zainteresowane. Widział zresztą pan pewnie też informację, że już w niektórych innych regionach Polski dołączają do nas prezydenci miast, w związku z tym...
Tak jest, tych informacji trochę się pojawia, jest ich całkiem sporo, nawet można powiedzieć, jak na początek tej działalności.
Tak, Pomorze nie będzie w tym zakresie wyjątkiem, ale cieszę się, bo oczywiście to też otwiera drogę na pewne inne spojrzenie na sprawy samorządu, czy to wojewódzkiego, czy to samorządów w poszczególnych powiatach i gminach.
Jak szybko chcecie partię zarejestrować? Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że to jest też zależne od decyzji sądowych chociażby, ale kiedy chcielibyście mieć to ugrupowanie gotowe już jako partię polityczną?
Wie pan co, dla nas nie ma pośpiechu, jeżeli chodzi o samo rejestrowanie formalne partii. Dla nas jest ważny ten ruch społeczny, który się buduje wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus, ruch społeczny, do którego należą i samorządowcy, i właśnie przedsiębiorcy, i osoby, które wcześniej były aktywne w polityce, ale też i osoby, które wcześniej się politycznie nie angażowały. Zgłasza się do nas sporo osób ze środowiska akademickiego, kultury. W związku z tym my się skupiamy w tej chwili na rozwoju struktur stowarzyszenia. Natomiast no, oczywiście w polskich realiach politycznych jest tak, że takim wehikułem formalno-prawnym w przypadku wyborów i funkcjonowania w polityce staje się prędzej czy później partia polityczna, natomiast w tej chwili chcemy wywiązać się z tego, tej weryfikacji zgłoszeń do stowarzyszenia. Jest wielu aktywnych ludzi, którzy się zgłosili i to jest nasz priorytet w tej chwili po prostu.
No ale też z drugiej strony, panie pośle, nie oszukujmy się, stowarzyszenie będzie naturalnym zapleczem tej partii i zapewne przynajmniej w część tych osób, które się stowarzyszyła w ramach tej organizacji, będzie partię wspierać i znajdzie się pewnie na listach wyborczych.
To jest całkiem prawdopodobne, oczywiście, natomiast tak jak mówiliśmy na samym początku, my nie chcemy, żeby stowarzyszenie stało się jakby jeden do jednego przyszłą partią polityczną, bo to też nie o to chodzi, nie taka to była idea. W związku z tym też unikamy tego typu jakby formalnych połączeń na sam koniec. To będą dwie różne struktury. Jest też wiele osób, przecież to był główny argument, dla którego to stowarzyszenie powstawało, które właśnie nie chcą działać bezpośrednio w partii politycznej. I dlatego też przecież stworzono Stowarzyszenie Rozwój Plus. Wtedy jeszcze jakby w koncepcji wzmacniania Prawa i Sprawiedliwości poprzez ten ruch. Ale no, jak wiemy, spotkało się to z dużym sprzeciwem radykalnej frakcji wewnątrz naszej byłej partii politycznej i wyrzuceniem nas z partii za tą aktywność.
Tak się to skończyło. Kończąc ten temat, jedno pytanie jeszcze chcę zadać, bo tak to mnie interesuje, bo też tak politycznie, o ile ten okręg umownie gdyńsko-słupski, no wiemy, którzy działacze, no bo siłą rzeczy, czy pan poseł Marcin Horała, no to są liderzy tego przyszłego, tej przyszłej partii w tym okręgu, a jak wygląda w sąsiednim okręgu gdańskim, bo tutaj no chodzą takie słuchy, że tam nie macie za bardzo kim się wesprzeć, to prawda?
To nie jest akurat prawda. Myślę, że raczej mamy problem z tym, żeby finalnie wybrać osobę, która mogłaby być takim no, liderem, w sensie spośród tych, które się zgłaszają. Aha. Zresztą my też nie chcemy tego w taki sposób, że tak powiem, personalizować jednoosobowo, prawda?
Wiadomo, ale lider jest ważny, prawda?
Lider no, bo on oznacza jedną osobę, ale jednak mimo wszystko staramy się, tutaj też z posłem Marcinem Chorałą, jak rozmawiam, staramy się budować zespoły w tych naszych okręgach wyborczych, potencjalnych przyszłości, prawda? Tak, żeby właśnie one się uzupełniały, bo polityka skupiona na jednym człowieku zazwyczaj finalnie przynosi złe rezultaty, więc chodzi tutaj o drużynę, która mogłaby być różnorodna i w taki sposób chcemy to budować.
Ale drużyna Płażyńskiego to zapewne nie będzie. Tak trochę piję do tego,
się, że,
co w kampanii samorządowej robili. A to będą znane już nazwiska tutaj w Gdańsku? Czy w regionie po tej stronie?
W tym okręgu 25? Tak, tak jest, to będą osoby, które są znane, w związku z tym, które są kojarzone już z aktywności społecznej, niektóre również politycznej.
Panie pośle, a Marcina Romanowskiego byście przyjęli do partii czy do Stowarzyszenia Rozwój Plus?
Nie.
A dlaczego?
Nie wpisuje się i poglądami politycznymi i tym, i celami, które nasze stowarzyszenie reprezentuje. Jak pan wie, akurat przedstawiciel suwerennej Polski, znaczy politycy związani z suwerenną Polską, stoją za tym rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości. W związku z tym no, siłą rzeczy trudno sobie wyobrażać, żeby politycy związani aktualnie, czy tuż przed w ostatnich miesiącach, prawda, z suwerenną Polską, byli w naszej grupie. Chyba, że to są osoby sprzed wielu lat, które gdzieś tam chwilowo tam były. Zdarzyły się też takie, które wróciły dużo wcześniej do Prawa i Sprawiedliwości, ale to mówimy o wyjątkach.
Trochę próbuję pana podpuszczać po prostu. Jak pan ocenia aktualną sytuację byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego? Ostatnie dni są te informacje, że do Sądu Okręgowego w Warszawie przyszedł wniosek dotyczący wydania listu żelaznego. To, że on został odrzucony, to może wielkich emocji nie budzi i nie jest szokujące, ale bardziej szokujące jest to, skąd ta przesyłka została nadana, a została nadana według ustaleń dziennikarzy z Tyraspolu na terenie prorosyjskiego Naddniestrza. Wiadomo, że mocno kontrolowanego przez rosyjskie służby specjalne. Jak pan to przyjął?
Przede wszystkim tu należy rozdzielić kilka rzeczy, bo myślę, że to wymaga rozdzielenia. To znaczy w Polsce w tej chwili żaden polityk opozycji nie ma możliwości, żeby miał przeprowadzony sprawiedliwy proces sądowy.
Ale nie każdy ucieka za granicę.
Zarówno dlatego, że w sposób... Rozumiem, no ale zarówno dlatego, że prokuratura została w sposób nielegalny przyjęta i bez zgody pana prezydenta, wtedy Andrzeja Dudy, została wykonana zmiana na stanowisku prokuratora krajowego, co było po prostu nielegalne i co też zresztą stwierdzono w różnych procesach i również chyba wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że minister sprawiedliwości dokonał zmiany przepisów, zresztą też nielegalnie, bo przepisy rangi ustawowej zmienił rozporządzeniem, kasując losowe przydzielanie składów orzekających. Więc wie pan, można palcem wskazać sędziów, którzy będą orzekali w sprawach politycznych. No siłą rzeczy takich standardy nie mogą powodować możliwości przeprowadzenia sprawiedliwego procesu. Ale to jest jedna strona. Druga strona, no to oczywiście pytanie, czy faktycznie pan Romanowski przebywa na terenie, który jest pod auspicjami Rosji. Jeżeli by tak było, to oczywiście nie byłoby to nic chwalebnego i nic do pochwalenia.
A ma pan jakieś wątpliwości co do tego, co dziennikarze ustalili?
Wie pan co, różne rzeczy widziałem, jeżeli chodzi o dokumentację i tak dalej. Nie wiem, czy już obrońca potwierdził pana Romanowskiego ten fakt, czy nie. Więc, no wie pan, ja lubię odnosić się do faktu, bo wielokrotnie słyszałem z ust prokuratorów związanych z panem Żurkiem różne głupoty i dlatego nie jestem w stanie tego potwierdzić, a dziennikarze mogą być też wprowadzeni w błąd. Ja nie zarzucam tutaj dziennikarzom, że w celowy sposób na przykład wprowadzają opinię publiczną w błąd, tylko być może mają niepełne informacje, ale tego nie wiem po prostu. Natomiast jeżeli by tak było, było, to oczywiście nie byłoby to nic godnego pochwalenia, że ktoś przebywa na terenie, który jest pod auspicjami Rosji. Natomiast czy tak jest, tego po prostu nie wiem.
Co do faktów, to warto też wspomnieć, że minister Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, ma zarzuty po prostu przywłaszczenia publicznych pieniędzy na kwotę przekraczającą 100 milionów złotych, 107 milionów złotych, jeżeli dobrze pamiętam, plus usiłowanie przywłaszczenia kolejnych kilkudziesięciu milionów złotych i nie wiadomo, gdzie dokładnie jest, choć wszystko wskazuje na to, że w Naddniestrzu.
Słyszałem jakiś czas temu, jak premier Tusk opowiadał, że rzekomo 100 miliardów złotych gdzieś było nieprawidłowo wydatkowane. 100 miliardów. Wyobraża pan sobie, wyszedł na konferencję prasową, powiedział o 100 miliardach i do tej pory nie wiadomo, o co chodziło z tymi 100 miliardami. Może takie liczby rzucane w różnych
okolicznościach. Nie słyszałem tej wypowiedzi.
Od tego może są faktycznie się sądy, żeby to...
No właśnie,
Była specjalna konferencja prasowa na ten temat pana premiera, 100 miliardów w rzekomych nieprawidłowościach.
Tak, trochę pytam o tę wiarygodność dziennikarzy, bo mamy chociażby sprawę tak zwanej afery powodziowej na Dolnym Śląsku, którą opisał Szymon Jadczak. Tam nawet 4,5 miliona złotych mogą sięgać pewne nieprawidłowości. To jest wyjaśniane. Są też polityczne konsekwencje. Jak pan to komentuje, jak pan to ocenia wszystko?
Przede wszystkim mamy do czynienia z sytuacją, w której pan mówi, że coś jest wyjaśniane. To jest dobry przykład tego, że wyjaśniane jest w taki sposób, że od końca kwietnia CBA wiedziało o tej sprawie, nie poczyniąc żadnych ruchów, jeżeli chodzi o oskarżenie, nic. Dopiero gdy dziennikarze ujawnili tę sprawę, to spały się konsekwencje polityczne, a formalno-prawnych do tej pory nie ma żadnych konsekwencji. Znaczy, działaczka Platformy Obywatelskiej, która ma legitymację tej partii, doprowadziła najprawdopodobniej do rozporządzenia publicznymi środkami powodziowymi dla osób, które w ogóle nie były dotknięte powodzią. Znaczy, wie pan, no to tak jakby wyciągnąć głodnemu człowiekowi, który ma bułkę w koszyku, tę bułkę przez osobę, która jest najedzona. No wie pan, no to jest jakiś absurd.
Nie, no to jest absolutnie skandaliczne, nikt tego raczej nie broni, ale wie pan, że to nie Centralne Biuro Antykorupcyjne pisze akty oskarżenia i oskarża. Tylko raczej prowadzi postępowanie, zbiera materiały dowodowe, potem dostarcza je do prokuratury, potem jest prowadzone śledztwo, które się kończy.
I widzi pan. I trwa to śledztwo tyle miesięcy. A może inne jeszcze. Warszawski Szpital Południowy. Tam nawet nie zdążono przesłuchać słynnego już doktora zarabiającego 1,5 miliona złotych. Do tej pory. Niesamowite. Prokuratura jakoś wyjątkowo się nie spieszy.
Bo może jest tak, że w śledztwach samym końcu przesłuchuje się tych, którym się na przykład planuje postawić zarzuty karne.
Naprawdę? A z jakich przepisów wynika? Niech pan redaktor mi wytłumaczy. No bo to jest ten spin prowadzony przez polityków Platformy Obywatelskiej.
Reguły nie ma, ale prokurator powiedziałby, taka jest taktyka prowadzenia śledztwa.
Bez wątpienia jest taka taktyka prowadzenia śledztwa. Taktyka śledztwa polegająca na tym, żeby absolutnie nie oskarżyć tego pana. Tu się w 100% z panem zgodzę. A może inne pytanie. Jakie środki zabezpieczające wobec pana doktora wprowadzono? Czy zabezpieczono jego telefony, komputer, dokumentację, którą mógł mieć w domach? Czy w ogóle dokonano przeszukania jego domu pod kątem tego, że mógł tam trzymać dokumentację, która udowodniała jego wałki? Nie zrobiono tego. Widzi pan. Dlatego ja mam mieć prawo, oczywiście jako polityk opozycji, pan może się nie zgadzać, obywatele mogą się z tym nie zgadzać, prawo domniemywać, że jednak śledztwa dotyczące polityków Platformy Obywatelskiej są skręcane.
No pamiętamy wiele spraw aferalnych, także opisywanych przez Szymona Jadczaka za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy jego wiarygodność dziennikarska była kwestionowana. Już nie chcę tego wszystkiego wypominać, bo było tego naprawdę dużo, ale chociażby sprawa z Kowrem związana, dotycząca skupu jabłek. Akt oskarżenia dopiero 31 grudnia minionego roku, dopiero kiedy zmieniła się władza. Panie pośle, zostawmy to, bo jeszcze chcę o jedną rzecz pana zapytać. Po części związaną z Europą, a pan przecież jest europosłem. Jak pan patrzy na całą tę sprawę Starlinków i takiego nierównego traktowania Rzeczypospolitej Polskiej w biznesie tej firmy? Mianowicie sprowadza się to do tego, że polscy użytkownicy korzystający z oferty tej firmy muszą spełniać nieco inne wymagania niż obywatele innych krajów i nie mogą chociażby według najnowszych regulaminów i zmian, które ta firma proponuje, w swobodny sposób korzystać z internetu za granicą.
Wie pan co, ja się zastanawiam, bo tutaj nie wczytywałem się w to szczegółowo. Rozumiemy, że nie ma żadnego powodu technicznego, dla którego to się dzieje. Bo czasami jest tak, że jakieś usługi nie mogą być realizowane z powodów czysto technicznych. Zakładam, że tu nie ma
tutaj
takiego czegoś.
Nic na to nie wskazuje.
Że tak. Dochodzi do sytuacji, która jest po prostu, jest rynek rozdzielony. Po to jest jednolity rynek europejski, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której na terenie jednego kraju usługa świadczona przez dany podmiot miała inne zasady funkcjonowania niż w innym kraju, prawda? W sensie, jeżeli to jest, nie jest uzasadnione oczywiście technicznie, kosztowo i tak dalej, bo oczywiście mogą być różne ceny, jeżeli no, wynikają to z łańcucha dostaw,
z
kosztów
tak.
rzeczywistych i tak dalej. Z uwarunkowań. Natomiast nie widzę, żeby tutaj takie uwarunkowania były, więc liczę na to, że tutaj po prostu powinny być reakcje dotyczące właśnie zasad jednolitego rynku. My wszyscy zabiegamy o to i Polsce zależy i mi też, jestem w komisji akurat rynku wewnętrznego Unii w Parlamencie Europejskim, właśnie na tym, aby nie dochodziło do takich rzeczy jak zmiany rodzaju usług poprzez geolokalizację, czyli krótko mówiąc przez to, że jest ktoś w innym kraju. Na przykład, nie wiem, usługa portali streamingowych co do zasady powinna mieć podobne ceny, jeżeli nie wynika to z nich uwarunkowań, prawda? Więc mam nadzieję, że tutaj ta decyzja tej firmy zostanie zmieniona właśnie biorąc pod uwagę fakt, że my działamy, a przynajmniej powinniśmy działać w ramach jednolitego rynku europejskiego.
A jeżeli nie zostanie zmieniona, to co chociażby z poziomu Parlamentu Europejskiego można zrobić w tej sprawie, żeby Polacy tutaj byli traktowani tak samo
mniej,
jak Estończycy, Węgrzy, Słowacy, Łotysze?
Tutaj narzędzia ma Komisja Europejska w tym zakresie, aby właśnie w ramach postępowań dotyczących działań przed nieuczciwą konkurencją, to w ramach tych przepisów, chociaż pewnie tam są zastosowane inne przepisy, więc tutaj Komisja Europejska też ma swoje możliwości, organy krajowe oczywiście również. Ja wiem, że to będzie pewnie budziło jakieś emocje polityczne, ale no, tutaj trzeba to egzekwować, tak żeby nie dochodziło do jakichś postaw dyskryminacyjnych.
A Elon Musk, bo do tego to się sprowadza, zadyskryminuje Polskę?
Co, ja myślę, że Elon Musk nie ma pojęcia o tym, że jest taka sytuacja. Z całym szacunkiem, no, jakby najbogatszy człowiek świata, który zajmuje się w tej chwili budową największej w historii fabryki robotów, półprzewodników, procesorów, najnowszych technologii, myślę, że trochę innymi tematami się zajmuje, więc to personalizowanie tej kwestii bezpośrednio z Elonem Muskiem może wywołuje emocje, ale nie sądzę, żeby to była jego osobista decyzja.
Panie pośle, czas nam upłynął na rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.